Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Jurgena Torwalda Triumf chirurgów. Czyta Marcin Popczyński. Według zapisków mojego dziadka, chirurga Henry Stevena Hartmana. Narkoza, antyseptyka i aseptyka stworzyły mocne podwaliny dla rozwoju chirurgii. Z chwilą ich wprowadzenia, a były to lata 80. XIX wieku, gdy ustąpił odwieczny lęk przed zakażeniem, otworzyła się dla chirurgów droga operacyjnego leczenia poszczególnych narządów i układów. Rozpoczęła się walka o usunięcie białych plam z mapy organizmu człowieka. Nietknięte do tej pory narządy, a więc wątroba, serce, płuca, tarczyca, czy pełne tajemnic obszary mózgowia, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, kolejno otwierały przed skalpelem zamknięte dotąd wrota. Dla chirurgów ze wszystkich części świata było to wezwanie do rozpoczęcia ponadnarodowych zmagań na arenie ich działalności. Politycy i historycy uczą nas o mocarstwach światowych, utworzonych przez potęgi militarne i gospodarcze, a reprezentowanych przez dyplomatów, żołnierzy i magnatów finansowych. Stwierdzam, że istnieje także inny typ mocarstwa. Mocarstwo to powstało w walce o ludzkie życie, a reprezentowane jest przez lekarzy. Stanowi ono część bardziej jeszcze rozległego państwa, państwa nauki, które jako pierwsze wyszło poza wytyczone granice polityczne i objęło wszystkie kontynenty. Nazywam je Imperium Chirurgów. Sir Darcy Power. Od autora. Pierwszy tom tego opracowania ukazał się przed 2 laty. Nosił on tytuł Stulecie chirurgów. Przedstawiał decydujące etapy pionierskiego okresu chirurgii, widziane oczami człowieka współczesnego. Mottem były słowa francuskiego chirurga Bertranda Gosset. Historia chirurgii jest historią ostatnich 100 lat. Rozpoczyna się ona w roku 1846 odkryciem narkozy, która stworzyła możliwość bezbolesnych operacji. Wszystko, co było przedtem, jest tylko nocą niewiedzy, cierpienia i bezowocnego macania w ciemności. Historia 100 lat przedstawia najbardziej przerażającą panoramę, jaką zna ludzkość. Zdania te znalazłem w bogatej spuściźnie mego dziada po kądzieli pochodzenia niemiecko-amerykańskiego, Henry Stevena Hartmana, podróżnika i namiętnego historyka medycyny. Były one kilkakrotnie podkreślone, tak jakby mój dziad chciał zaznaczyć, jakie im przypisuje znaczenie. Przypuszczam, że gdyby mógł przeczytać motto poprzedzające niniejszy drugi tom pod tytułem Triumf chirurgów, wrażenie jego byłoby równie silne. Zdania te znalazłem przed 4 laty w pewnym angielskim czasopiśmie w Baltimore i tym razem ja podkreśliłem je kilkakrotnie. Wydawało mi się, że zawierają one wszystko to, co potrzebne jest do podkreślenia ram, treści i tytułu niniejszej książki. Mówią one o tym, że historia chirurgii kontynuowana tu będzie od momentu wprowadzenia narkozy i aseptyki, od chwili, gdy rozpoczęła się trwająca dziesiątki lat prawdziwie ponadnarodowa walka o chirurgiczne leczenie poszczególnych narządów i układów. Walka, która doprowadziła w końcu do imponującego rozwoju nowoczesnej chirurgii. 16 października 1846 roku student medycyny Henry Steven Hartman był świadkiem, jak w Massachusetts General Hospital w Bostonie dokonano odkrycia rewelacyjnego środka uwalniającego chorego od bólu. Zastosowano bowiem narkozę, którą Gosse określa jako punkt zwrotny w historii chirurgii. Hartman był naocznym świadkiem rewolucjonizującego wydarzenia, dzięki któremu chirurgia opuściła tysiące lat trwające skostniałe pole działania. Ograniczone wszechmocną potęgą bólu zadawanego przy operacji do zaledwie kilku koniecznych zabiegów. 20 lata później był on świadkiem drugiego fundamentalnego odkrycia, narodzin antyseptyki, a następnie aseptyki, które w dużym stopniu wyeliminowały niebezpieczne zakażenia przyranne, grożące dotąd każdej większej ranie operacyjnej. Zakażenia te wydawały się chirurgom przeszkodą nie do przezwyciężenia. Teraz droga dla chirurgii była otwarta. Przekroczona została granica nieznanego, wielkiego kraju, czekającego na swoich pionierów, chirurgów. Podobnie jak wielcy podróżnicy przyczynili się do poznania białych plam na mapie naszej ziemi, tak też chirurgom zawdzięcza się wyjaśnienie powstawania wielu zmian chorobowych w ustroju człowieka. Treść pierwszego tomu niniejszego opracowania opiera się na pozostawionych w rękopisie wspomnieniach i zbiorach mojego dziadka, dla którego obecność przy pierwszej narkozie w Bostonie była tak wielkim przeżyciem, że postanowił on osobiście śledzić dalszy rozwój chirurgii. Dużym ułatwieniem w realizacji tegoż postanowienia będzie znajomość trzech języków – angielskiego, niemieckiego i francuskiego – zdobyta już we wczesnym dzieciństwie. Również w dzieciństwie jego wcześnie zmarła matka potrafiła rozbudzić w nim zainteresowanie historią. Matce też zawdzięcza dar gawędziarstwa oraz zamiłowanie do kolekcjonowania wszelkiego rodzaju pamiątek, co przyczyniło się do zgromadzenia olbrzymiego zbioru bibliotecznego i niezliczonej ilości notatek ze spotkań z wybitnymi chirurgami pionierami, odkrywcami białych plam. Po ojcu, Williamie Hartmanie, który będąc specjalistą od leczenia przetok i przepuklin, praktykował w pierwszej połowie XIX wieku, wędrując z ruchomą apteką przez prawie wszystkie Stany Ameryki, odziedziczył niezaspokojoną pasję podróżniczą. Staje się to realne, ponieważ jego ojciec i wcześnie zmarły stryj, który wzbogacił się przy budowie kolei, pozostawili mu majątek, pozwalający na rezygnację z praktyki lekarskiej i urządzenie sobie życia historyka podróżującego śladami pionierów chirurgii. Bez trosk finansowych mógł więc podejmować liczne podróże po Ameryce, Europie, Rosji, Afryce, a nawet po Dalekim Wschodzie. Odwiedził prawie wszystkich chirurgów i naukowców, których nazwiska dzięki postępowym zdobyczom znane są w historii chirurgii i medycyny. Poszukiwał i czynił spostrzeżenia w prawie wszystkich dużych ośrodkach naukowych, bibliotekach i muzeach medycznych świata. Każda wiadomość o nowym odkryciu, o nowej, po raz pierwszy wykonanej, odważnej operacji ciągnęła go aż do późnej starości wszędzie tam, gdzie działo się coś nowego i do ludzi, którzy te nowości tworzyli. Gdy w roku 1922, mając za sobą długie i ciekawe życie, przeszedłszy 5 operacji, umierał w Szwajcarii na atak serca, był światowej sławy historykiem medycyny, człowiekiem, który żył w pionierskim okresie rozwoju nowoczesnej chirurgii i utrwalił ten okres w swych interesujących zbiorach. Henry Stephen Hartman w kwiecie wieku był typowym dzieckiem ówczesnej Ameryki, lubiącym żyć realiami i korzystać z życia. Rozwój chirurgii powitał z młodzieńczym entuzjazmem, sądząc, że samo odkrycie narkozy otworzy dla chirurgii nowy wiek. Późniejsze przekonanie, że na tym się nie kończy, że istnieją inne przeszkody na drodze chirurgii, przede wszystkim straszliwe zakażenia przyranne w brudnych szpitalach, wstrząsnęło nim i pozbawiło go złudzeń, ale nie zburzyło jego wiary w postęp. Odzyskał ją znowu, gdy wreszcie poznano, jak można zwalczyć zakażenie ran. Porwała go fala entuzjazmu, że dla chirurgów wszystko jest możliwe, że nie będzie chorób, których nie potrafiliby opanować, ani chorego narządu, którego nie potrafiliby usunąć. Ów entuzjazm gnał go po świecie i sprawiał, że na wszystko, co widział, spoglądał oczami pełnymi wiary w postęp. Los nie szczędził mu ciężkich doświadczeń. Osobiste nieszczęścia w późniejszym okresie pozwoliły mu poznać granice możliwości chirurgów. Doszedł też do właściwej oceny możliwości i niemożliwości, marzeń i rzeczywistości. Henry Stephen Hartman zapisał swoje archiwum i szkice temu z potomstwa, kto wykaże kiedyś, jak on, głębokie zainteresowanie medycyną i jej historią. Żadne jednak z jego dzieci nie objawiało takich zainteresowań. Dopiero ja, jeden z jego wnuków, 12 lat po jego śmierci, zacząłem studiować medycynę, a następnie zająłem się jej historią. W ten sposób stałem się przypadkowym spadkobiercą, lecz skarb, który wpadł mi w ręce, był pod względem historycznym niekompletny, nie mówiąc już o jego stronie literackiej. Dopiero przeżycia II wojny światowej skłoniły mnie do opracowania kilku dramatycznych obrazów jego epoki. Jego niezwykłe szkice pobudziły mnie do przedstawienia obszernego życiorysu Henry Stephena Hartmana i równoczesnego zobrazowania pionierskiego okresu nowoczesnej chirurgii. Praca ta wprowadziła mnie w historię chirurgii opartą nie tylko na faktach lekarskich. Uzupełniając odziedziczone dokumenty, musiałem wniknąć w klimat tego wieku, charakter, styl życia, zwyczaje, prywatne sprawy, a także we wszystkie zapisane kiedyś wypowiedzi i rozmowy występujących osób. Musiałem to wszystko poznać, przynajmniej tak, jak znał te sprawy Henry Stephen Hartman. Całymi latami szukałem dowodów potwierdzających niezwykłe notatki mego dziadka, co do których miałem podejrzenie, że gawędziarz Henry Stephen Hartman wziął górę nad kronikarzem. Źródła, podane na końcu pierwszego tomu Stulecie chirurgów, jak również w niniejszym drugim tomie wskazują, że mówił on prawdę. Osobnym zagadnieniem było włączenie lub pominięcie tych rozdziałów, w których Hartmann poświęcił zbyt wiele uwagi sprawom mniej ważnym. I tak na przykład w rozdziale poświęconym chirurgii krtani świadomie przyjąłem koncepcję Hartmana, narażając się na opinię dworów książęcych, że jest to uleganie popularnym pogłoskom. Materiał Hartmana, przede wszystkim przez wprowadzenie Semona, wydał mi się pod wieloma względami wystarczająco nowy i ważny. W ten sposób w ciągu wielu lat pracy powstała historia życia mego dziada, częściowo z jego własnych zapisków, częściowo przeze mnie uzupełnionych i poszerzonych na podstawie badań źródłowych. Mam nadzieję, że ten drugi tom, który niniejszym przedstawiam, uzupełni obraz nieprzemijającego okresu pionierskiego i w pewnym stopniu podkreśli znaczenie chirurgii, którą Sir Darcy Power we wzruszających słowach nazywa imperium chirurgów. Rozdział pierwszy. Białe plamy. Małpy doktora Davida Ferriera. We wtorek, 2 sierpnia 1881 roku, znalazłem się po raz 30 czy 40 w moim życiu w Londynie. Było to wieczorem, w przeddzień otwarcia w St. James Hall 3. Międzynarodowego Kongresu Lekarzy. 3000 lekarzy ze wszystkich krajów świata, z licznymi sławami na czele, zjechało się już do Londynu, gdy późnym wieczorem wjechałem od Piccadilly na Berkeley Street i zatrzymałem się przed hotelem St. James. Już na dworcu zauważyłem Virchowa, Langenbecka i Roberta Kocha z Berlina, Pastera z Paryża, Rauchfusa i Kolomnina z Petersburga, Henry Bigelowa z Bostonu oraz Williama Keena z Filadelfii. Stanowili oni jedynie małą grupę pośród wielkiej liczby tych, którzy jako śmietanka ówczesnego świata lekarskiego przybyli do stolicy Anglii na kongres. Dla mnie stał się on początkiem drugiej wielkiej epoki w historii chirurgii. Trudno dziś dokładnie ustalić, kiedy rozpoczęła się ta nowa epoka, wypełniona walką i odkryciami, klęskami i triumfami. Bezbolesne operowanie, dzięki narkozie wprowadzonej w latach 50. XIX wieku i zwalczanie zakażenia ran przez antyseptykę i aseptykę wprowadzoną w latach 80. wyzwoliło chirurgię z kleszczy, ograniczających ją jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego wieku i skazujących na okrutną i morderczą działalność, która sprowadzała się do kilku zewnętrznych zabiegów. Osiągnięcia te stworzyły przesłanki dla nowej epoki, w której chirurgia, przy zastosowaniu osiągniętych zdobyczy technicznych, zmierzała do ogarnięcia całego ustroju człowieka. Żaden określony rok nie oddzielał starej epoki od nowej. Jedna niepostrzeżenie przechodziła w drugą. Pojedynczy odważni, a raczej zrozpaczeni chirurdzy, starali się, jeszcze przed rozpowszechnieniem narkozy i antyseptyki, wtargnąć do jamy brzusznej, klatki piersiowej i do wnętrza czaszki w celu usunięcia zmian chorobowych na narządach, uchodzących przez całe tysiąclecia za nietykalne. Czasem sprzyjało im szczęście, czasem nie. Sukcesy były wyjątkiem i pozostawały przywilejem niewielu szczęśliwych operatorów. Ustalenie ogólnie przyjętej daty punktu zwrotnego między starą i nową epoką jest trudne. Wybieram więc chwilę, która dla mnie samego stała się tym punktem. Często stawiam sobie dziś pytanie, dlaczego ten kongres wyrył się tak w mojej pamięci? Pytanie to wydaje się tym bardziej usprawiedliwione, że nie było żadnego chirurgicznego wydarzenia, które wyróżniłoby ten kongres. Punktem kulminacyjnym był triumf pewnej nauki pomocniczej, otwierającej chirurgii drogę do mózgu, najciekawszego narządu ludzkiego ciała. Prawdopodobnie wiązało się to z fascynacją, która jeszcze dziś promienieje z mózgu człowieka. Wówczas była ona tak niezwykła, że sama myśl o zabiegu na mózgu przyspieszała akcję serca i zapierała oddech. Chodziło o najbardziej, tak wtedy, jak i pod wieloma względami dziś jeszcze, tajemniczą część naszej cielesnej powłoki, to niezgłębione i nietykalne centrum czucia, myślenia, działania, a może i duszy. Właśnie dlatego uznałem to wydarzenie, ukazujące przodującym chirurgom drogę do zgłębienia tajemnic mózgu, za początek nowej epoki, która jest przedmiotem tej książki. Hotel St. James, w którym zatrzymałem się na czas kongresu, nie należał z pewnością do najwytworniejszych, jakie Londyn mógł wówczas zaoferować, jednakże fakt, że Charles Dickens często z niego korzystał, dodawał temu domowi swoistego, trudnego do określenia uroku. W każdym razie trudno go było porównywać z Carltonem lub Grand Hotelem. Na kongres jednak zgłosiłem się bardzo późno. Wciąż zwlekałem i wahałem się. Z jednej strony nęciła mnie bowiem jak zwykle chęć wzięcia udziału w tym wspaniałym zjeździe, a z drugiej strony, po śmierci mojej żony Zuzanny wiosną 1881 roku, opanowało mnie rozgoryczenie i rezygnacja. Wybrałem więc taki hotel, jaki w pośpiechu znalazłem. Gdy stanąłem w nieco ponurym holu hotelowym, przed ascetycznym z wyglądu siwowłosym portierem, zażądałem jak zwykle w miastach, gdzie odbywały się kongresy, listy gości hotelowych, szukając znanych nazwisk lekarzy i chirurgów. Często przez przypadek spotykałem w ten sposób bardzo ciekawych ludzi. A tego wieczoru, w mieście, które w ciągu tygodnia miało być miejscem spotkania wielu wybitnych ludzi, przypadek mógł odegrać jeszcze znaczniejszą rolę. Przebiegłem oczyma 4 czy 5 nazwisk francuskich i angielskich, które nic mi nie mówiły, aż wzrok mój zatrzymał się na nazwisku Friedrich Goltz, Strasburg. Znając Londyn i odwiedzających go Niemców, wiedziałem, że nigdy nie zatrzymywali się w St. Jamesie. Preferowali Kaisers Royal lub Victoria Embankment, trochę dziwną budowlę z różnymi podziemnymi przejściami i pokojami ze sztucznym oświetleniem, gdyż można tam było dostać znakomite piwo. Zdziwiłem się więc nieco, znajdując w spisie gości hotelu St. James nazwisko wybitnego profesora niemieckiego uniwersytetu. Możliwe, że tak jak i ja, znalazł się tu przypadkiem.